Witam Państwa w spotkaniu organizowanym przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, książki pełne historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana doktora Jana Olaszka, redaktora naczelnego 5. tomu Encyklopedii Solidarności, lata 1976-1989. Poproszę, żeby pan mówił do mikrofonu.
Dzień dobry, przepraszam.
Panie doktorze, dlaczego taka cezura czasowa? Ona jest bardzo istotna, jeśli idzie o ostatnią datę, to ona jest zrozumiała, ale jeśli chodzi o 76, dlaczego akurat w tym momencie ta historia, ta opowieść się zaczyna?
Tak, no oczywiście tytuł jest Encyklopedia Solidarności, więc taką cezurą, która pewnie kojarzyłaby się najbardziej, byłby sierpień 80 roku, czy też wrzesień 80 roku, ale nie sposób tej historii opowiedzieć bez tej genezy. Genezy, którą właśnie datujemy na tę drugą połowę lat 70., na powstanie opozycji demokratycznej, ponieważ te formy działalności, które później przyjmowała Solidarność w podziemiu, czy częściowo też ta legalna Solidarność, miały swoje źródło w tym, jaka była opozycja lat 70., choćby powiązanie sfery politycznej ze sferą socjalną, czy z sytuacją robotników, no było już obecne w latach 70. Natomiast jedną rzecz chcę podkreślić, że oczywiście ta cezura dotyczy zasadniczo haseł rzeczowych i wyboru haseł biograficznych. Natomiast te hasła, biogramy osób, które są zamieszczone w tym i w poprzednich tomach Encyklopedii Solidarności, no są od narodzin danej osoby przez całe życie albo do teraz, do momentu powstania tomu, no albo do końca życia danej osoby, jeśli tak się stało.
Bo Encyklopedia Solidarności, ale tutaj mamy oczywiście przede wszystkim biogramy osób, działaczy. Czasami tak przeróżne nazwiska, ale do tego przejdziemy, że trzeba sobie przypomnieć, że te wszystkie osoby z tym jednym ruchem miały dużo wspólnego, mimo że drogi tych osób po 89, czy nawet później bardzo się rozeszły, ale są tutaj również tytuły prasy podziemnej, tytuły, znaczy nawet nie podziemnej, tylko najpierw drugiego obiegu, różne inicjatywy wydawnicze, szeroka gama nie tylko osób, ale także wydawnictw. Dlaczego są wydawnictwa także ujęte w encyklopedii?
Wydawnictwa książkowe. Dlaczego?
Wydawnictwa książkowe, tytuły prasy.
Tak, no to tak naprawdę, zwłaszcza w tym okresie lat 70. przed powstaniem Solidarności i po stanie wojennym, tak naprawdę drugi obieg wydawniczy stanowił podstawę tego ruchu. Jeśli mówimy, że ktoś działał w opozycji, czy to w latach 70., czy w latach 80., to najczęściej oznacza, że albo pisał do prasy niezależnej, albo ją drukował, albo ją kolportował, albo udostępniał mieszkania, albo zajmował się, nie wiem, składem, transportem. Najczęściej było to jednak jakoś związane z właśnie z niezależnym ruchem wydawniczym. I tak jak czasem ja akurat szczegółowo też jako historyk zajmuję się tym tematem niezależnego ruchu wydawniczego, no to czasem, tak jak część moich kolegów mówi, że ta prasa niezależna, wydawnictwa książkowe, no to były jakby wydawnictwa przy ruchu opozycyjnym, to ja mam wrażenie, że to one stanowiły centrum tego ruchu opozycyjnego i bez nich tak naprawdę, bez drugiego obiegu, zwłaszcza w tym okresie powstania wojennym, trudno sobie wyobrazić, czym opozycja miałaby się zajmować. No bo Solidarność jako związek zawodowy, no działający nielegalnie, no nie miała takiego pola, żeby negocjować z władzami płace. No mogła organizować strajki, organizowała je, organizowała demonstracje, głównie w tym wczesnym okresie, pierwszych miesięcy stanu wojennego, ale to właśnie niezależny ruch wydawniczy pozwolił działać długofalowo i tej opozycji utrzymać się przez całe lata 80.
Wywołał pan teraz w mojej pamięci wspomnienie pewnej bardzo ciekawej dla mnie poznawczo książki i dwóch autorów tej książki, którzy rozmawiają z bohaterami jej. Mam tutaj na myśli książkę Konspira Mariusza Wilka i późniejszego rzecznika Lecha Wałęsa Andrzeja Drzecińskiego. Nie wiem, co się dzieje z Mariuszem Wilkiem.
I Macieja Gacha jeszcze.
Tak, tak, przepraszam, tak, to były trzy osoby. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje z Mariuszem Wilkiem, bo swego czasu wyjechał na rosyjskie Sołówki i pisywał Dziennik Północny, ale potem gdzieś to dzieło zamarło. Mam nadzieję, że dobrze się ma. No właśnie, bo tu jest bardzo ważna jeszcze, jeśli chodzi o ten 76 rok, ale jeszcze się cofnę, bo tutaj mieliśmy pewien nawet spór telefoniczny, proszę Państwa, przed spotkaniem. Ja znam człowieka, który był związany jeszcze właśnie przed 80 rokiem, przed sierpniem z ruchem, niezależnym ruchem wydawniczym jednego z kolporterów, który używał wobec tego okresu i bardzo się irytował. Późniejszy dziennikarz, zresztą człowiek, z którym współpracowałem, pan Paweł Nowacki, który był związany ze spotkaniami, on się bardzo irytował właśnie na to określenie, na pojęcie opozycja demokratyczna. On zawsze mówi, ja byłem opozycjonistą antykomunistycznym. Dlaczego opozycja demokratyczna, pan woli tego pojęcia używać?
Tak, ja używam konsekwentnie tego pojęcia z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że de facto w latach 70. Pojęcie opozycja demokratyczna było w użyciu. Ludzie mówili tak o sobie. Hasło opozycja antykomunistyczna nawet w latach 80. nie pojawiało się często, nie mówił tak o sobie. Nie mamy takich tekstów w prasie podziemnej, żeby ktoś pisał my, opozycja antykomunistyczna. To hasło pojawia się w pewnym momencie jako element antysocjalistyczny, prawda? Taka była koszulka, element antysocjalistyczny. Znane jest też to wystąpienie Adama Michnika, który w Otwocku, chcąc ochronić przed linczem milicjantów, powiedział, nazywam się Adam Michnik i jestem element antysocjalistyczny, ale zostawmy już samo hasło. Natomiast to jest tak, że w latach 70. opozycja w zasadzie nie prezentowała myśli antykomunistycznej. Ona głównie pisała o myśli antytotalitarnej. Rzadko nazywano ten system komunizmem. Te hasła antykomunistyczne pojawiają się rzeczywiście po 13 grudnia. Przeciwnika już określa się wyraźnie mianem komuny w latach 70. czy Legalnej Solidarności tego właściwie nie ma. To jest jeden argument, jakby zaczepienie tego moim zdaniem w pojęciach z epoki. Natomiast drugi dotyczy jakby meritum już mojej oceny tego, bo komunizm nie jest systemem demokratycznym. W związku z tym każdy demokrata, ktoś, kto jest za demokracją, jest antykomunistą. Ale odwrotnie już jest trochę inaczej. To znaczy nie każdy, kto jest antykomunistą, jest demokratą. No i teraz jest pytanie, jak to było w tym ruchu opozycyjnym. Oczywiście były w tym ruchu opozycyjnym osoby, które były niewątpliwie antykomunistyczne, krytykowały Związek Radziecki czy Sowiecki, jak to woli, krytykowały PRL, partię, władzę. Natomiast pozytywnie wyrażały się o reżimach prawicowych dyktaturach. Ale to nie był nurt dominujący. Jeśli spojrzymy sobie, jak określano Jaruzelskiego, to wśród tych określeń było na przykład, pamiętam taki tekst Krzysztofa Czabańskiego z Tygodnika Wojennego, nasz polski Pinochet. To znaczy ktoś, kto ma taki pogląd konsekwentnie antykomunistyczny i to jest głównym wyznacznikiem jego tożsamości, no nie użyłby takiego określenia, bo uznałby, że to jest obraźliwe dla Pinocheta. A tu chcę jakby obrazić Jaruzelskiego, zestawiając go z Pinochetem. Więc jak sądzę, ten nurt nie był dominujący. W ruchu opozycyjnym pisano również krytycznie o innych reżimach, które były antykomunistyczne, na przykład jak reżim Pinocheta. Myślę, że to jest tak, jeśli chodzi o uczestników tego ruchu, że to było bardzo różnie, to znaczy co było pierwotne, a co było wtórne. To znaczy byli ludzie, którzy niewątpliwie byli demokratami, a antykomunizm był czymś wtórnym. Jestem demokratą, żyję w reżimie komunistycznym, no więc siłą rzeczy jestem antykomunistą. No i byli też ludzie, których jakby pierwotny był ten antykomunizm, to znaczy sprzeciw wobec tej ideologii. I A ponieważ jakby w tym ruchu działam w ruchu demokratycznym, tak domagającym się demokracji, a nie przecież innego reżimu, a nie przecież reżimu antykomunistycznego, to dlatego, że jestem antykomunistą, to też biorąc pod uwagę jestem demokratą. To jest trochę skomplikowane, co mówię, i oczywiście tu jest w dużej mierze też kwestia interpretacji, pewnie jakiejś tożsamości światopoglądowej, w tym którego pojęcia ktoś używa, czy mówi o opozycji demokratycznej, czy właśnie antykomunistycznej. To jest też pytanie, jak rozumiemy komunizm, czy tylko jako ideologię, czy jako system, w związku z tym, jak rozumiemy antykomunizm. No ja uważam, że to jest proste. Komunizm jest tym, czym był, czyli był tym systemem, i nie mam z tym problemu, żeby mówić, że to byli komuniści. Natomiast uważam, że właśnie dlatego, że to pojęcie opozycji demokratycznej jest moim zdaniem lepiej zakorzenione w źródłach z epoki, jak i jest szersze i obejmuje rzeczywiście ogromną większość działaczy, tak, dlatego je wolę po prostu.
Ten 76 jeszcze jest chyba ważny z jednego powodu, i to pojawia się w Państwa książce. W książce, w której jest pan redaktorem naczelnym tego tomu, tego konkretnego wydania. To jest taki już, można powiedzieć, sojusz robotniczo-inteligencki. W książce takiej wspomnieniowej z księdzem Józefem Tischnerem, gdzie rozmawia Cyk Żakowski z późniejszym redaktorem Gazety Wyborczej Adamem Michnikiem, wybrzmiewa raz po raz z ust Adama Michnika taki opis tej periodyzacji buntów społecznych do 76 roku, że to jest trochę tak, no w 56 inteligenci nie zdążyli, potem zaczęli wobec tej władzy pewne zaczątki myślenia opozycyjnego kształtować, chociażby w gazecie Po Prostu. 68 to jest bunt młodej inteligencji, synów jeszcze działaczy partyjnych, czy czasami ubeckich wręcz. 70 bunt robotniczy na Wybrzeżu, gdzie znowu inteligencja nie zdążyła się, nie załapała, ale już ten 76, Adam Michnik twierdzi, teraz parafrazuję, oczywiście nie cytuję Adama Michnika, inteligencja zdążyła, bo zdążyła już wejść w ten sojusz z robotnikami, czy też wykorzystać ten impet tego buntu społecznego. I czym w tym tle jest to, czym pan się też badawczo zajmuje, czyli niezależny ruch wydawniczy? Bo my żyjemy w czasach, gdzie posiadamy taki sprzęt, nie reklamując marki oczywiście, czyli możemy sobie w dowolnym momencie informacje za pośrednictwem internetu, nawet z dowolnego końca świata, wygooglować, być na dowolnym medium społecznym, gdzie też możemy czytać, co się dzieje w dowolnym miejscu, nie tylko Polski, ale nieomalże globu, i to czasami nieomalże w czasie rzeczywistym obserwować. Obserwować świat. No, wtedy mieliśmy pewną instytucję niedaleko stąd, na ulicy Mysiej, która była po prostu instytucjonalną cenzurą. I jak ważny był ten niezależny ruch wydawniczy?
Tak, ja zanim przejdę do tego, odpowiedzieć to pytanie, jeszcze dwie kwestie a propos tych, których pan poruszył. Jedna jest jakby związana z tym, że ja tutaj występuję i spijam śmietankę jako redaktor naczelny tej książki, natomiast wydaje mi się, że powinny paść nazwiska moich kolegów, przynajmniej z tej najwęższej redakcji, doktora Marcina Dąbrowskiego, doktora Piotra Bryszyńskiego i doktora Przemysława Zwiernika. Nasza praca nie byłaby możliwa bez koordynatorów oddziałowych w prawie wszystkich oddziałach IPN-u. Wreszcie niedawno tworzyłem listę egzemplarzy autorskich tej książki. No to jest grubo ponad 100 autorów tych biogramów i haseł, więc to jest tak naprawdę nasze wspólne dzieło, a ja koordynowałem, spinając ze sobą te nitki. No, druga rzecz jest w tej wypowiedzi Adama Michnika, ja nie wiem, czy on mówił o ubeckich korzeniach. Niewątpliwie jest tak, że w jego środowisku komandosów było mnóstwo ludzi wywodzących się z komunistycznego establishmentu, dzieci tych ludzi, chociaż nie tylko w tym środowisku, również w innych środowiskach opozycyjnych. No, z tą taką krótką historią opozycji, którą pan przedstawił, mam problem. Sądzę, że to wystąpienie ma...
To jest duże uproszczenie.
Że to wystąpienie ma walor edukacyjny, więc ja zacznę od tego, że moim zdaniem po prostu trudno się wpisuje w historię opozycji, bo tak naprawdę dziennikarze po prostu... Ta granica między tym, gdzie jest władza, gdzie są członkowie tych struktur władzy, a tym, gdzie tej władzy już nie ma i są zbuntowani dziennikarze, była płynna bardzo. I tak naprawdę to trudno powiedzieć. To były protesty za Gomułką, które za chwilę stały się protestami przeciwko Gomułce. Ale wracając do tej najważniejszej kwestii, robotnicy, inteligenci. Czasem nawet we wspomnieniach opozycjonistów pokutuje pewien mit czy uproszczenie wynikające w dużej mierze z filmu Andrzeja Wajdy, Człowiek z żelaza, który przedstawił taką bardzo ładną, filmową i zrozumiałą, bo to się dobrze ogląda, wizję, no, że w 68 roku studenci są sami, a w 70 roku robotnicy są sami, no i że dopiero później im się udaje jakoś połączyć. Wiemy, że bunt 68 roku był przede wszystkim buntem młodych ludzi. Wśród aresztowanych większość stanowili robotnicy po demonstracjach. Być może dlatego, że takich ludzi traktowano po prostu surowiej i łagodniej, bo wiedziano, że mają słabsze zaplecze społeczne, że można pozwolić na więcej. Natomiast niewątpliwie świadczy to o tym, że tych robotników trochę brało udział w tym proteście. Protestowali też licealiści. W 70 roku również do protestów przyłączali się licealiści. Akurat ta opozycja studencka po marcu w większości wtedy siedziała, była na emigracji. Natomiast warto powiedzieć o tym, że to nie jest tak, że w zakładach pracy pracowali tylko robotnicy. Pracowali również inteligenci i brali udział w tych protestach. Andrzej Gwiazda jest na przykład. Pokazuje też jakby, że takie dychotomiczne podziały nie są takie łatwe i nie są do końca adekwatne. 76 rok rzeczywiście sprawia, że inteligencja i robotnicy się do siebie zbliżają, to znaczy od pomysłu Antoniego Macierewicza, żeby pomóc robotnikom 76, zacząć do nich jeździć z pomocą, do ich rodzin w zasadzie, bo oni siedzieli z Ursusa, potem się pojawia kwestia Radomia. Macierewicz idzie do Wojciecha Onyszkiewicza, Onyszkiewicz się na to zgadza i wtedy zaczyna się ta historia. Równolegle środowisko Jacka Kuronia pojawia się w sądach, gdzie są te procesy. I ta opozycja lat 70. nadal jest tak naprawdę w takim swoim głównym nurcie inteligencka. To się przede wszystkim opiera na SKS-ach w poszczególnych miastach. Niemniej szuka się tych współpracowników robotniczych. To ta opozycja dostrzega, że dostrzega i realizuje to w praktyce, że to jest wartość sama w sobie, to, że w tym ruchu są robotnicy, ponieważ wiadomo, pokazały to poprzednie bunty, że jeśli z czymś władza komunistyczna się liczy, to liczy się z buntami robotników w dużych fabrykach. Stąd są pomysły zrealizowane w mniejszym lub większym stopniu wolnych związków zawodowych, znaczy wolne związki zawodowe najpierw powstają w Katowicach, ale tam przez też brutalne bardzo traktowanie tych jego założycieli ta inicjatywa się niespecjalnie rozszerza. Inaczej jest z wolnymi związkami zawodowymi Wybrzeża, gdzie to już personalnie jest za początek Solidarności, prawda? Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa, Andrzej Gwiazda, Bogdan Borusewicz, Alina Pienkowska i tak dalej, i tak dalej. I to też nie jest tak, że często tak było, że w latach 70. Jakby inteligenci pisali, a robotnicy drukowali prasę czy kolportowali, ale to nie jest takie proste. Jakieś napisałem książkę o takiej dosyć malowniczej postaci Janie Walcu, publicyście, który właśnie drukował i wśród drukarzy też było wielu inteligentów, natomiast do robotnika Wybrzeża pisała Anna Walentynowicz, która była robotnicą, prawda? Więc to pokazuje to znowu pomieszanie tych wszystkich grup, czy przepływy między nimi, czy to, że to nie są takie podziały zero-jedynkowe. Natomiast rzeczywiście Solidarność sprawia już, że ci robotnicy nie tyle stają się równi z tą inteligencką opozycją, tylko stają się w pewnym sensie od nich ważniejsi, bo inteligencka opozycja w istotnej części nie pracuje. Z powodów politycznych nie ma możliwości pracy, więc raczej stają się ekspertami. Często, chociaż nie zawsze, oczywiście też upraszczam. Natomiast liderami tymi Solidarności są najczęściej rzeczywiście robotnicy, często młodzi ludzie.
Jest taka relacja nieżyjącego już Siergieja Kowalowa, współzałożyciela memoriału, zresztą zamkniętego i zniszczonego przez obecne władze rosyjskie, który wspomina taką historię na temat własnego ruchu, do którego przynależał, do samizdatu szeroko rozumianego. No i on wcześniej działał w Rosji sowieckiej, niż w Polsce ruch, właśnie niezależny ruch wydawniczy się zawiązał. Ale z drugiej strony, no właśnie, w Polsce ta inicjatywa w pewnym momencie stała się bardzo powszechna. W Związku Sowieckim zaczęła być zwijana, także za sprawą licznych aresztowań samych zainteresowanych oraz no, takiego gruntownego rozpracowania. No, kawał życia Siergiej Kowalow spędził po prostu w obozach odosobnienia na Syberii. Na czym polegała ta powszechność zaangażowania? No bo jednak w pewnym momencie te druki ulotne, bardzo konkretne tytuły, także wymienione, proszę Państwa, w tym piątym tomie, czasami skierowane do bardzo określonego też środowiska, jeśli chodzi o konkretne nawet miejsce pracy, konkretną fabrykę, czy konkretne środowisko. Na czym to upowszechnienie polegało, że udało się właśnie ten ruch aż tak mocno rozbudować? Czy to było tak dobre zaangażowanie zainteresowanych, czy też fakt, że nie wiem, SB tam przysypiała i nie widziała tego, co się dzieje?
To jest strasznie trudne pytanie, no bo tak jak sobie najprostszą odpowiedzią, która się nasuwa, byłaby taka, no że wiadomo, w Związku Sowieckim czy w NRD, no ten reżim był na tyle silny, brutalny, że tam coś takiego nie mogło się rozwinąć na większą skalę. W Polsce było łagodniej, więc mogło. No ale tu, jeśli zastanowimy się nad innymi przykładami, typu na przykład dosyć liberalne Węgry Kadara, gdzie ten samizdat rozwija się na bardzo niewielką skalę. Relatywnie oczywiście, to nie należy tego traktować jako podważania heroizmu działaczy węgierskiej opozycji, no pokazują coś przeciwnego. Czechosłowacja po 68 roku, no tam właśnie wtedy rozwija się ten samizdat. On nie osiąga nigdy skali takiej jak w Polsce, ale rozwija się wcześniej niż polski. Więc to jest dosyć skomplikowany, gdyby chcieć napisać taki wzór, przepis na samizdat, to byłby on bardzo skomplikowany, znaczenie by tu miała dostępność mediów. W NRD nie tylko samizdat się nie rozwija dlatego, że jest to ostry policyjny reżim, a też dlatego, że tam dostępne są na przykład telewizja z Niemiec zachodnich, da się ją odbierać, czy zwłaszcza radio bez w ogóle żadnego problemu i tak dalej. Ten ruch rozwinął się w Polsce, bo on już w latach 70. Przerasta swoją skalą, zaawansowaniem technicznym, zróżnicowaniem samizdat, zarówno ten w Związku Sowieckim, nie tylko w Rosji, co jest ważne, zwłaszcza w dzisiejszym kontekście, przypominanie tego, i w Czechosłowacji. Tu na pewno tradycje konspiracyjne polskie odgrywają pewną rolę. Jesteśmy wskazać na to, że Janusz Krupski i Piotr Jegliński w Lublinie, kiedy słuchali wykładów Władysława...
spotkań.
Tak, właśnie wspomnianych spotkań Władysława Bartoszewskiego o niezależnym ruchu wydawniczym w czasie II wojny światowej, wpadają na to, że może by spróbować tego samego. No trzeba pamiętać, że te wydarzenia były relatywnie w krótkim czasie po II wojnie światowej. To znaczy ludzie, którzy byli dorośli w czasie II wojny światowej, no wtedy byli ludźmi w kwiecie wieku tak naprawdę. No, mogli mieć w latach 70. lata 50 lat na przykład, czy 50 parę, no więc oni jeszcze to robili. Obok tych tradycji to no na pewno jest to, że ten reżim nie był aż taki, prawda, nie było u nas łagru i wyroków po 25 lat za rozpowszechnianie ulotek. No ale stan wojenny, czyli moment, kiedy ten reżim jest najostrzejszy, nie licząc oczywiście stalinizmu, pokazuje, że represje nie zabijają tego ruchu. Jednak wcześniej ta rewolucja Solidarności powoduje, że baza tego ruchu jest tak wielka, że nawet jeśli on się gwałtownie zmniejszy, bo zmniejszy się z milionów na dziesiątki tysięcy, to on nadal jest jakby takim fenomenem, nadal jest największy. To bardzo trudno powiedzieć, dlaczego w Polsce akurat tak się udało. To też jest taka pewna dynamika, to znaczy jeżeli ruch wydawniczy w Polsce rozwinął się najbardziej, to był coraz bardziej wspierany przez emigrację, która w Polsce była silna, prawda, zwłaszcza jeśli chodzi o Giedroycie, ten cały przemysł wsparcia dla opozycji, który on robił, ale nie tylko on, też inne środowiska, wsparcie Zachodu też było istotne. Zaplecze, które dawał Kościół temu, Kościół, no niektórzy księża też jakby, bo hierarchowie patrzyli na to już inaczej, było istotne, ale tak naprawdę to jest, no historia nie jest nauką eksperymentalną, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć jak, który czynnik moglibyśmy wyjąć, żeby to się połączyło inaczej. Wtedy byśmy wiedzieli, który był decydujący, ale tego nie wiemy.
Pan jako badacz i Solidarności, i Niezależnego Ruchu Wydawniczego na pewno też widział skalę rozpracowań, jeśli chodzi o służbę bezpieczeństwa. Czy działaczy, czy konkretnych inicjatyw, czy były takie okresy właśnie szczególnego nasilenia, szczególnie dotkliwych ciosów dla tego ruchu wydawniczego, jego działaczy?
To jest tak, że opozycja w latach 70. jest nękana generalnie przez Służbę Bezpieczeństwa. Służba Bezpieczeństwa w umiarkowanym stopniu dąży do likwidacji tej jawnej opozycji. Więc nie ma masowych aresztowań, procesów. Opozycja w latach 70. działa jawnie. Redakcje prasy działają jawnie, nazwiskami, natomiast technika, kolportaż odbywają się tajnie. I Służba Bezpieczeństwa oczywiście dąży, żeby czy to zlikwidować, czy zaszkodzić, utrudnić, zmniejszyć choćby nakład poprzez konfiskaty, no czy to czasem kontrolować. No, znamy takie nazwiska jak na przykład Paweł Mikłasz, który był związany z całą poligrafią Ruchu Praw Człowieka i Obywatela, no, o którym wiemy, że współpracował z SB. I no, jest pytanie, czym było wydawnictwo imienia Konstytucji 3 maja, a później w latach 80. wydawnictwo Myśl.
Mamy też słynne Rytmy.
Tak, Rytm Mariana Kotarskiego. Ono powstało później. Mamy Henryka Karkosze, prawda? Mamy trochę tych osób. Czesława Maleszkę piszącego konsekwentnie przez te lata do drugiego obiegu. Rzeczywiście wartościowe i czasem bardzo antykomunistyczne teksty. Czy Ryszarda Zielińskiego, który napisał broszurkę o Katyniu, jedną tak naprawdę z najbardziej ostrych ważnych tekstów, który też współpracował. No, Paweł Mikłasz na przykład wydał Bregmana Najlepszy sojusznik Hitlera, czyli książkę kompletnie antykomunistyczną. No, nie współpracował wtedy SB. W latach 70. jest właśnie to takie no, dążenie do takiej kontroli, do zaszkodzenia, raczej nie do takiej likwidacji, mimo że wtedy ta opozycja była na tyle jednak, mimo że była duża, prawda, to jednak relatywnie była jeszcze nie taka duża. Gdyby Gierek zdecydował się na takie pójście konfrontacje świat z Zachodem, to pewnie by wszystkich opozycjonistów aresztować. Inna rzecz, jaka byłaby reakcja. Znamy przykłady, kiedy redaktorzy biuletynu informacyjnego Korsą aresztowani i wchodzą za nich następne osoby ze środowiska, które wcześniej nie były zaangażowane, więc ten mechanizm być różny. Karnawał Solidarności wiem, że niektórzy nie lubią tego określenia, ja też nie jestem jego fanem, ale jest prostsze niż powiedzenie okres legalnego działania Solidarności. No to jest czas, kiedy ten ruch wydawniczy tak naprawdę działa pod parasolem związku zawodowego. SB nie próbuje wchodzić w te różne wydawnictwa. Czasem władze stosują jakieś administracyjne przeszkody, ale generalnie on wtedy działa dość swobodnie i rozwija się na taką ogromną skalę. Tam jest teoretycznie, prawda, że to jest do użytku wewnętrznego druki Solidarności. No ale jeśli w ruchu w Solidarności jest 10 milionów ludzi, to pojęcie do użytku wewnętrznego troszeczkę staje się całkowitą fikcją. Więc ten ruch funkcjonuje dosyć swobodnie, no mimo że czasem są to rzeczy, które nie mają nic wspólnego ze związkiem zawodowym, prawda? Nie wiem, książki historyczne, literatura łagrowa. No, więc wtedy trudno mówić o działaniach Służby Bezpieczeństwa. Najciekawszy jest ten okres podziemia lat 80. po 13 grudnia, no, kiedy opozycja bardzo długo jeszcze w całości działa w konspiracji i Służba Bezpieczeństwa niewątpliwie, zwłaszcza w początkowym okresie, dąży do likwidacji tego. Na początku, że ten niezależny ruch wydawniczy się w ogóle nie odrodzi. Ale on się odradza od razu. Pierwsze pismo się ukazuje 14 grudnia z tych dużych, bo w ogóle jakieś tam pierwsze takie efemerydy pojawiają się wcześniej. No i tu jest bardzo różnie z jej skutecznością. No, są takie właśnie sytuacje, kiedy ta SB ma coś ewidentnie pod kontrolą. I tu jest właśnie pytanie, no, gdzie jest ta granica pomiędzy tym, że jej się udało coś zwalczyć, czy wręcz, że coś wykreowała. Prawda? No to mamy te nazwiska i te inicjatywy dawnicze, o których mówimy. Ale są też takie sprawy operacyjne zachowane, w których mamy jakby taką no wielką porażkę SB. Nie? Sprawa na Tygodnik Wojenny. Ja akurat też się tym trochę zajmowałem. No to oni zupełnie idą jak we mgle. No co też nie jest tak naprawdę zaskakujące, bo w ogóle z dokumentów SB wynika, że oni bardzo nie lubili tych spraw na drugi obieg. Kiedyś pamiętam takie dwie jednostki. Zdaje się, jedna jednostka była w Komendzie Stołecznej, a druga w centrali. MSW się przerzucały, kto ma się w zasadzie zająć sprawą na to, że w fabryce na Woli pojawia się czasopismo Wola Podziemne. Tam ci mówią, że nie, bo to na pewno inteligenckie, to wy to weźcie, a ci nie, to terytorialnie tam do was przynależy. To się jest taka wymiana pism, to jest bardzo zabawne. Ja się nie dziwię, że oni tego nie lubili. No bo łatwiej jest, kiedy wiemy, że ktoś jest opozycjonistą i chodzić za nim, pisać, co on robi, niż to, że mamy pismo podziemne i musimy odpowiedzieć, kto je robi. No pewnie je robi działacz Solidarności. No rzeczywiście, no to nie jest żaden trop, bo jest ich bardzo dużo. I tu SB z niektórymi inicjatywami boryka się bardzo długo. Oczywiście odnosi czasem sukcesy, czasem są aresztowania, są procesy tych drukarzy, są też jakieś takie materiały propagandowe w drukarniach pokazywane, że tu SB zatrzymała to i to. SB dąży też i odnosi w tym pewne sukcesy, na przykład w kontrolowaniu kanałów przerzutowych. No generał Kiszczak opowiadał takie coś, że absolutnie każdy powielacz, który przyjeżdżał do Polski, miał nadajnik i oni wszystko wiedzieli i że mogli to przykryć czapką, gdyby chcieli. No, to jest oczywiście mit, to jest kreowanie takiego obrazu. Zresztą nawet gdyby tak było, to dotyczyłoby tylko tych, o których oni wiedzieli, a nie tych, o których nie wiedzieli, ale nie, tak nie było. Jeśli spojrzymy na całościowe dokumenty, jest kilka takich analiz dotyczących drugiego biegu, to no, władze generalnie uważają, że poniosły porażkę w zwalczaniu tego drugiego biegu, to znaczy tym nakładem sił, które oni chcieli i byli w stanie wystawić jakby do tej walki, to nie byli w stanie go zlikwidować. Więc w pewnym momencie się pogodzili z jego istnieniem tak naprawdę. No i dążyli do tego, żeby właśnie odcinkowo przeszkadzać, starać się coś manipulować. Z jednej strony publicznie negować w ogóle znaczenie tego drugiego biegu. Jerzy Urban lubił mówić, no Tygodnik Mazowsze, taka gazetka tam tu i ówdzie czytana. No on był kolportowany w szczytowym okresie chyba w 70 tysiącach egzemplarzy. No dzisiaj wiele gazet może pozazdrościć w dobie kresu prasy papierowej takiego nakładu. Natomiast SB przywiązywała do tego wagę, ale od pewnego momentu trudno bardzo powiedzieć, kiedy już jakby nie liczyła, że zlikwiduje ten ruch. Po 1986 roku ludzie przestają się trochę tak bardzo ukrywać. To znaczy głównie ci piszący. Ludzie zaczynają pisywać pod nazwiskiem w drugim obiegu. Oczywiście wcześniej pisywali też pod nazwiskiem tacy najbardziej znani opozycjoniści, bo to nie miałoby sensu. Zresztą albo siedzieli wtedy w więzieniach, albo po prostu mieli taką pozycję polityczną, że władze się nie decydowały. Natomiast ludzie coraz częściej zaczynają publikować pod swoimi nazwiskami. Wcześniej od wprowadzenia stanu wojennego to dominujące jest publikowanie pod pseudonimem. No niemniej do końca odbywa się kolportaż i technika odbywa się w konspiracji. Już jeszcze jesienią 1988 roku, kiedy trwają już rozmowy o rozmowach Okrągłego Stołu, jest najście na zebranie tygodnika Mazowsze, które właśnie odbywało się w mieszkaniu Tomasza Burskiego, członka redakcji. No bo wtedy już tak czuło się, że to jest trochę co innego. No trzeba pamiętać, że wtedy władze generalnie nie stosowały już na większą skalę aresztowań represji karnych po 1986 roku, tylko raczej te administracyjne, kolegia, konfiskaty samochodów, no to są różne takie znane sprawy. Więc ta polityka władz jest zmienna i też jej efekty są zmienne. Ja wiem, że to historyk tak zawsze powie, że to jest skomplikowane, że było trochę tak, a trochę tak, a jakby chciałoby się powiedzieć, że było konkretnie albo jeden, albo zero, a tutaj trudno tak powiedzieć.
Panie doktorze, jeszcze jest takie twierdzenie, które ja też usłyszałem z ust jednego z działaczy tak zwanej pierwszej Solidarności. W ogóle skąd się wziął ten podział na pierwszą i drugą Solidarność, ale ów działacz owej pierwszej Solidarności mówił mi, zresztą to jest znana postać z tak zwanego Gwiazdozbioru, wtedy znana, dzisiaj niestety już mniej, pan Andrzej Bulc, że no właśnie ta Solidarność odradzająca się od 1988 roku to już nie było to już był zupełnie inny duch, inni ludzie. Czy rzeczywiście są to twierdzenia uprawnione, czy też brały się, nie wiem, z pewnych rozczarowań właśnie samych zainteresowanych, no bo już nie mieli tej młodości, może tego wigoru, nie byli w centrum wydarzeń jak podczas pierwszej Solidarności. Czy rzeczywiście ona już została tak przemielona po stanie wojennym i ten kręgosłup jakoś częściowo został nadwyrężony, może nie złamany, ale nadwyrężony.
No i znowu powiem, że to trochę tak, trochę tak. Solidarność, niewątpliwie no to jest jeden ruch, Solidarność legalna, bo najczęściej jak mówimy pierwsza Solidarność, mamy na myśli tę legalną, ten 10-milionowy niemal związek zawodowy. Później mamy tę Solidarność podziemną. Ja oczywiście mówię legalna, patrząc na to z perspektywy ówczesnych realiów, nie jakby tego, bo dla mnie jest jasne, że stan wojenny był nielegalny, a Solidarność nadal była legalna, ale już tak dla uproszczenia, że to był jeden ruch, mamy kontynuację w postaci jego liderów. Solidarność podziemiu cały czas trzyma się formuły związku zawodowego, mimo że tak naprawdę związkiem zawodowym jest w bardzo ograniczonym stopniu. Jest tak naprawdę opozycją polityczną, która działa jak pod szyldem związku zawodowego. Później Solidarność się odradza. Właśnie zaczynają się tworzyć te struktury jawne, później na szczeblu. Wreszcie jest ta powtórna rejestracja Solidarności. I oczywiście ta Solidarność w III Rzeczpospolitej jest już czymś innym. Zasadniczo jest związkiem zawodowym znowu, ale tylko związkiem zawodowym. Nie jest już takim masowym ruchem społecznym, choćby ze względu na ilość członków. No też ona ma konkurencję, jeśli chodzi o tą taką polityczną sferę, bo są komitety obywatelskie, które nie są powiązane ze strukturą zakładów pracy. No niewątpliwie kontekstem też tej Solidarności jest spór polityczny o Okrągły Stół, o to, czy Lech Wałęsa, czy raczej jego krytycy. Później jeszcze na to nachodzi Wojna na Górze, bo to się, prawda, bardzo komplikuje. To znaczy, jeśli byśmy przeszli do postaw konkretnych działaczy, no to część osób nie akceptuje w ogóle Solidarności, tej odrodzonej z Lechem Wałęsą, z Lechem Kaczyńskim, tylko na przykład zakłada właśnie Solidarność 80 czy Związek Zawodowy Sierpień 80. Później jest konflikt wewnątrz tej Solidarności jeszcze wałęsowskiej właśnie w ramach Wojny na Górze. No niewątpliwie ten ruch jest czymś innym, bo ten ruch już nie ma przeciwnika tak naprawdę. To znaczy staje się tym Związkiem Zawodowym, który jest do dzisiaj, no też dzisiaj jest znacznie węższy światopoglądowo, to nie wiem, politycznie powiedzmy, to spektrum Solidarności jest węższe, przynajmniej na tym skali ogólnopolskiej, więc niewątpliwie jest to różnica między pierwszą Solidarnością, jak mówimy, a tą drugą, chociaż ja bym nazwał ją trzecią, bo druga Solidarność to jest to podziemie, tak? To jest tak naprawdę no trochę kontynuacja, trochę co innego, co wcześniej.
Przechodząc jeszcze na koniec do tomu piątego, który jest przed nami, przed Państwem, ja wiem, że pan jako badacz musi zachowywać bezstronność, niezależność, ustawiać się trochę właśnie jako taki obojętny człowiek wobec obiektu badanego. Ale niewątpliwie musi pan też, badając cały ruch Solidarności, pewne osoby zauważać, które ja tutaj znajduję w encyklopedii, które mi kompletnie wypadły ze świadomości, że były z Solidarnością związane. Tak często już potem, po 90 roku, zajmowały się zupełnie innymi, odrębnymi rzeczami, nie wiem, byli to działacze, nie wiem, dziennikarze, nawet dyplomaci. Spotkałem tutaj też na łamach tej książki osobę, z którą po prostu pracowałem, i z żoną pana Marcina Frybesa na przykład. Więc ogromna panorama postaci. Kogo pan szczególnie z tego tomu piątego, nie powiem, że faworyzuje, ale uważa, że właśnie należy do tych osób, postaci, które zostały gdzieś zapomniane, a były istotne w tym okresie też początkowym, tym pionierskim okresie Solidarności?
Tak, to jest takie pytanie, w którym bardzo, bardzo łatwo wpaść na minę, bo dlaczego ktoś, a nie ktoś, i wtedy jakby...
Ja zdaję sobie sprawę, ale mamy swoje sympatie, antypatie.
Dana osoba
badawcze
może poczuć się... Ja nie będę mówił o sympatiach i antypatiach, bo to mogą być sympatie, antypatie polityczne, mogą być osobiste. Ja niektórych działaczy Solidarności czy opozycji demokratycznej poznałem dobrze, z niektórymi się przyjaźnię. No, co tu ukrywać, są też tacy, za którymi nie przepadam, ale to chyba nie jest specjalnie warte opowieści. Myślę, że tych postaci zapomnianych jest dużo, odwołując się do tych, które są w piątym tomie i też do tych, o których ja pisałem. Ja pisałem na przykład biogram Jacka Maziarskiego, dziennikarza, który przeszedł bardzo, bardzo ciekawą drogę, od buntu w obronie po prostu poprzez działalność, i to wysokiego szczebla, w stronnictwie demokratycznym, no i coś, co możemy nazwać daleko idącym przystosowaniem, ale możemy też nazwać jakimś ograniczonym konformizmem, szukaniem jakiejś alternatywnej drogi, żeby nie wstępować do PZPR-u, tylko do tego SD, które jest takim czymś mglistym trochę. Jacek Maciarski publikuje w Polityce, no a potem jest w tej grupie zbuntowanych dziennikarzy i Jacek Maziarski później, kiedy nie może pracować, to daje to ogłoszenie: szukam uczciwej pracy, zakłada antykwariat, współprowadzi antykwariat w Warszawie. Później Jacek Maziarski się angażuje w tygodnik Solidarność Jarosława Kaczyńskiego, w Porozumienie Centrum. Jest obecny w mediach, on już nie żyje od kilkunastu już chyba lat, więc siłą rzeczy jest postacią zapomnianą. W tym biogramie nie ma biogramu jego syna, Wojciecha Maziarskiego, który też ma drogę opozycyjną młodszego pokolenia, więc, więc, jest nieco krótszą, który też jest postacią obecną w życiu publicznym, w dziennikarstwie. Trzeci RP po innej stronie barykady niż jego ojciec. Trudno jest mi czasem uwierzyć w to, jak ten ruch łączył ludzi od siebie różnych, jak oni potrafili ze sobą współpracować. No i tu możemy mieć przykłady bardzo różnych osób, które dzisiaj znajdują się na antypodach, choćby Wojciech Onyszkiewicz i Antoni Maciarewicz. Środowisko Wola tworzyli Michał Boni, Piotr Stasiński, z drugiej strony Maciej Zalewski, Andrzej Urbański.
Gazeta Wyborcza, PC, PiS.
Znaczy tak, PC, a gdzieś tam jeszcze był Marian Parchowski, w ogóle z jeszcze bardziej skrajnymi poglądami. Natomiast ja chciałem powiedzieć o osobie, która jest w encyklopedii i ani nie była znana wtedy, ani nie jest znana dzisiaj. To jest pani Zdzisława Rogowska, która funkcjonowała też jako Barbara Rogowska, bo nie była tak przywiązana do tego imienia. Ona była absolwentką polonistyki, pracowała urzędniczo w różnych spółdzielniach, no ale była działaczką podziemia MKK, przedstawicielką tak zwanego mikroregionu. To były po prostu dzielnice w tym w ramach tego Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego, jednej z głównych struktur w Warszawie. No i ona wykonywała taką szarą robotę, nie jest aktywna w polityce, ma oczywiście swoje poglądy i wydaje mi się, że ta encyklopedia jest przede wszystkim o takich ludziach. To znaczy, żeby przeczytać biogram Lecha Wałęsy czy Anny Walentynowicz, to nie trzeba sięgać do encyklopedii Solidarności. Chociaż oczywiście te postacie wszystkie są w tych tomach. Nawet żeby o Jacku Maziarskim przeczytać, można przeczytać w innych miejscach. Ale żeby przeczytać o takich ludziach jak Zdzisława Rogowska, to nigdzie indziej się nie przeczyta. Tym bardziej, no ja jestem z Warszawy, zajmuję się tym ruchem wydawniczym szczegółowo w Warszawie, ale Encyklopedia Solidarności to jest historia też prasy niezależnej czy podziemnej w Stargardzie Szczecińskim, w Skierniewicach, w Płocku, bo te pisma tam się ukazywały. Było takie pismo, które można by nazwać, to znaczy taka wieś Zbrosza Duża, że to jest światowa stolica w ogóle wolnego słowa, bo tam na pewno, tam chyba cztery pisma się ukazywały, a była to wioska, więc można by powiedzieć, że tam liczba tytułów na mieszkańca, prawda, jest największa. To jest anegdotyczne, bo to tam była szczególna sytuacja, ale ja to jakby pokazuje, jaki był ten ruch w Polsce, jaki był ten fenomen i tę historię pokazuje Encyklopedia Solidarności. Tu mamy też pismo, hasło napisane przez Bartosza Kaliskiego o czasopiśmie Hutnik, czy Hutnicy 82, Hutnik, które jest, no ono właśnie pokazuje to, czym też był ten ruch. Tego, co ja mówię, nie należy odczytywać jako jakiejś negacji tych ludzi znanych z tego ruchu. Nie, oni byli kluczowi, oni stanowili jego myśl polityczną. Solidarność wyglądałaby inaczej, gdyby nie Karol Modzelewski, Jan Olszewski czy Bronisław Geremek, którzy mieli wpływ na to, czym był ten ruch, jaką miał strukturę. Ale gdyby nie tacy ludzie jak Zdzisława Rogowska, jak twórcy pisma Hutnik, jak różni kolporterzy, drukarze, to ten ruch byłby też zupełnie inny i myślę, że ta encyklopedia poza tym, że jest źródłem po prostu informacji dla badań naukowych przeróżnego rodzaju, bo tu mamy w całej encyklopedii kilka tysięcy haseł, no to jest ona też rodzajem jakiegoś oddania sprawiedliwości przede wszystkim tym ludziom, bo ci znani ludzie no już często nie wiem, dostawali odznaczenia, no ci mniej znani też zaczynają jakby, czy od jakiegoś czasu dostają, ale myślę, że to, że ich biogramy opisane dla niektórych z nich jest ważne, chociaż oczywiście zdajemy sobie sprawę, no już trzymając się tylko tego podziemnego okresu, że działało kilkadziesiąt tysięcy ludzi w podziemiu, a my jesteśmy w stanie napisać czy przedstawić tych biogramów według jakichś kryteriów kilka tysięcy, co oczywiście wiąże się z licznymi kontrowersjami i emocjami, które ja rozumiem, no bo to jest życie tych ludzi.
Zachęcam Państwa do lektury, do zaglądania, bo jest to dzieło naukowe, edycja naukowa. Wszystko jest drobiazgowo sprawdzone, co o danej osobie wiemy. Doktor Jan Alaszek, historyk, badacz związany z Instytutem Pamięci Narodowej, redaktor naczelny tomu 5. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.